Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Zaczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego, zakończą się w niedzielę, a Rosjanie nasilają cyberataki, by zdestabilizować sytuację w Unii. Iwona Wysocka, dzień dobry, na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Dziś początek europejskiego maratonu wyborczego, który potrwa do niedzieli. Jako pierwsi swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego wybierają Holendrzy. Jutro zrobią to Irlandczycy i Czesi. Obywatele większości państw, w tym Polski, zagłosują w niedzielę. Europejczycy wybiorą 720 deputowanych, w tym 53 z Polski. 4 osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych w katastrofie kolejowej w Czechach. Do czołowego zdarzenia pociągu ekspresowego z towarowym doszło w nocy w centrum Pardubic. Nocnym pociągiem przewoźnika RegioJet z Pragi do miasta Chop na Ukrainie podróżowało ponad 300 osób. Na wysokości przystanku Pardubice Centrum ekspres czołowo zderzył się z przewożącym chemikalia pociągiem towarowym. Uderzenie było na tyle silne, że pierwsze wagony pociągu pasażerskiego wykoleiły się, a jeden z nich został częściowo zmiażdżony. Ukraińskie dowództwo ocenia sytuację na froncie jako trudną. Obszary najcięższych walk to obwody charkowski i doniecki. Rosjanie atakują z wykorzystaniem artylerii, lotnictwa i sprzętu pancernego. Trudna sytuacja jest między innymi na obrzeżach Czasif Jaru, strategicznie ważnego miasta, które Rosjanie próbują zająć od wielu tygodni. 12 krajów, w tym Polska, zaapelowało o szybkie rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą i Mołdawią. Pod listem do Belgii kierującej pracami Unii podpisali się ministrowie do spraw europejskich tych państw. Oprócz Adama Szłapki podpisy złożyli ministrowie z Czech, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii, a także Szwecji. Trwa wyścig z czasem, bo od 1 lipca pracami Unii będą kierować Węgry, a wtedy temat rozszerzenia na pewno spadnie z agendy i powróci dopiero w styczniu, kiedy półroczne stery w Unii przejmie Polska. Władimir Putin boi się zamachu. Dyktator zaczął nosić kamizelkę kuloodporną, napisał dziennik The Moscow Times. Gazeta dodaje, że ochrona rosyjskiego przywódcy nosi ze sobą specjalne rozkładane tarcze ochronne, a na każdym wyjeździe Putinowi towarzyszą specjaliści sprawdzający jedzenie. The Moscow Times napisał, że środki bezpieczeństwa wokół Władimira Putina są zaostrzane po każdej informacji o zamachu na któregoś ze światowych polityków. Według dziennikarzy osoby odpowiedzialne za ochronę Putina biorą też pod uwagę próbę zatrzymania dyktatora w związku z międzynarodowym listem gończym dotyczącym zbrodni wojennych. Poziom bezpieczeństwa rosyjskiego dyktatora podniesiono również w obawie przed atakami radykalnych islamistów. Słowacki premier Robert Fico wypowiedział się publicznie po raz pierwszy po zamachu na jego życie 15 maja. Mówił m.in., że wybacza napastnikowi, który oddał wtedy do niego 5 strzałów z bliskiej odległości. Robert Fico zapowiedział, że jeśli rehabilitacja będzie przebiegać zgodnie z planem, to do pracy powinien wrócić na przełomie czerwca i lipca. Na Bałtyku trwają międzynarodowe ćwiczenia Baltops 2024. W manewrach biorą udział Polacy. Ćwiczenia są największymi, jakie do tej pory odbyły się na Bałtyku, podkreśla litewskie wojsko. Bierze w nich udział około 9 tysięcy wojskowych, 50 okrętów wojennych, a także 45 samolotów. W ćwiczenia zaangażowanych jest 21 państw należących do NATO, w tym Polska oraz po raz pierwszy Szwecja. Szkolenie ma na celu doskonalenie m.in. wsparcia ogniowego, obrony przeciwlotniczej, poszukiwania min, zwalczania okrętów podwodnych, a także prowadzenia desantu. Ćwiczenia Baltops 2024 potrwają do 22 czerwca.
Rozmowa o Europie.
Już za 3 dni, w niedzielę 9 czerwca, Polacy znów pójdą do urn, podobnie jak mieszkańcy pozostałych krajów unijnych. Będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego, łącznie 720. Polska ma 53 miejsca w liczbie eurodeputowanych. Przed naszym krajem są tylko Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. O zbliżających się wyborach porozmawiam dziś z doktorem Rafałem Majewskim, politologiem z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Polsce głosowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę i tylko w jeden dzień. W wielu krajach proces jest rozłożony na kilka dni. W niektórych jest możliwość głosowania online. Powinniśmy zacząć myśleć, żeby iść tym tropem?
Traktaty dają swobodę państwom w zakresie ustalania wewnętrznych przepisów doprecyzowujących proces głosowania. Czesi głosują w piątek, w sobotę, Włosi w sobotę, w niedzielę. Polska, jak zdecydowana większość krajów, będzie głosować w niedzielę. ważne, żeby te wybory do Parlamentu Europejskiego były osadzone w kulturze politycznej poszczególnych państw, żeby wyborcy czuli związek z tymi instytucjami i wtedy też ten udział w wyborach po pierwsze będzie wyższa frekwencja, a po drugie będzie bardziej świadomy.
No właśnie, magiczne słowo frekwencja. Analitycy podkreślają, że Polacy są w tym roku zmęczeni wyborami, których w ostatnich miesiącach mieliśmy taką prawdziwą kumulację. To się odbije na tej frekwencji, będzie daleko od tej z wyborów samorządowych, prawie 52% i przepaść, jeśli chodzi o parlamentarne, prawie 75%?
Może być różnie. Rzeczywiście ta frekwencja wcześniejsza w wyborach do Parlamentu Europejskiego też była zróżnicowana. No to było mniej więcej 25-30%, rekordowo 45%. To zmęczenie Polaków jest dość duże. Samą polityką, tym, co dzieje się w polityce, także uczestnictwem w wyborach. Niemniej wielu Polaków ma świadomość, że te wybory są rzeczywiście ważne z punktu widzenia określenia nowego ładu europejskiego, tego, jak będzie funkcjonował parlament przez najbliższe lata. Z drugiej jednak strony też trzeba wskazać na to, że instytucje europejskie no nie są tak bliskie mieszkańcom Polski. Często wiele osób nie ma wystarczającej wiedzy, jak działają, nie są tak rozpoznawalne. Tak jak i sami politycy, gdybyśmy się spytali przeciętnego Kowalskiego, kto kandyduje z pana okręgu wyborczego, pewnie wielu miałoby problem, żeby to wskazać, tym bardziej, że też partie wykorzystują tą możliwość i wystawiają jedynki tak zwane czy innych znaczących polityków w różnych miejscach w Polsce, żeby podnieść wynik dla poszczególnej partii.
A czy to oznacza, że gdybyśmy w Polsce eksperymentalnie, no bo takie eksperymenty były choćby przy referendum, żeby te wybory rozciągnąć na 2 dni, żeby wyborcy mieli możliwość pójść do urny na przykład w sobotę i niedzielę. To się w Polsce może udać?
Ja mam wątpliwości co do tego rozwiązania 2-dniowego. Polacy znani są z tego, że działają na zasadzie akcyjności. I ta mobilizacja w ten jeden dzień jest na tyle istotna, że większość będzie podejmowała decyzję o tym, czy będą uczestniczyć, czy nie. I to rozciągnięcie nie będzie miało raczej większego wpływu, a wręcz bym powiedział, że może demobilizować, no bo im mamy więcej czasu, tym odkładamy pewne rzeczy. Nie zawsze będziemy chcieli wziąć udział w tych wyborach.
Kończącą się kampanię przed tym niedzielnym głosowaniem chyba możemy określić jako dość spokojną. Temperatura politycznego sporu spadła, czy tak jak pan mówił, faktycznie zainteresowanie tymi eurowyborami jest trochę mniejsze?
Zainteresowanie jest zdecydowanie mniejsze wyborami do Parlamentu Europejskiego, na pewno nie dla tych, którzy kandydują. Niemniej wyborcy są zmęczeni tym, co działo się przez ostatnie miesiące, tym, co działo się przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o temperaturę sporu politycznego. Mają troszkę dość samej polityki w tym odniesieniu, że chcieliby się zająć po prostu swoimi sprawami, które ich dotyczą bezpośrednio, a to, co dzieje się w polityce, czy dotyczy tych rzeczy, które często są mało rozpoznawalne, jak sam spór o praworządność, który w Polsce no już się tak skomplikował, że niektórzy eksperci się gubią w tym, w którym miejscu jesteśmy, to dla przeciętnego Kowalskiego jest to mało rozpoznawalne. Oczywiście te kwestie, które dotyczą jakichś nadużyć poszczególnych polityków, które są podnoszone w kampanii, są zawsze takim elementem, który jest wykorzystywany przez partie polityczne, ale tutaj też przesyt może powodować odwrócenie wyborców od zainteresowania tymi kwestiami, bo ile można słuchać o tym, że ktoś kradł, czy powodował jakieś nadużycia w poszczególnych instytucjach.
To spójrzmy na to, co najbliżej nas. W minionej kadencji Parlamentu Europejskiego Pomorze miało 3 reprezentantów. Teraz prawdopodobnie będzie tak samo, chyba że okaże się, że frekwencja w naszym regionie będzie znacznie wyższa niż w innych. Jest na to realna szansa, czy nie?
To jest wróżenie z fusów. Konstrukcja przepisów wyborczych powoduje to, że Polska jest traktowana de facto jako jeden okręg. A więc w zależności od tego, zgodnie z metodą Donta, takiego przelicznika w wyborach proporcjonalnych, rzeczywiście duże znaczenie ma to, jak będą głosować wyborcy w poszczególnych okręgach, których w Polsce mamy 13, ale de facto i tak będzie się liczył ten wynik ogólnokrajowy. W związku z czym, jeżeli na Pomorzu będzie większa frekwencja, to mamy szansę wprowadzić większą liczbę eurodeputowanych z naszego regionu. Pomorze zawsze charakteryzowało się tym, że ta frekwencja, szczególnie w ośrodku trójmiejskim, była dość duża. Jak będzie w tym roku, trudno powiedzieć.
I znowu mieszkańcy dużych miast pójdą w ostatniej chwili i ta ostatnia godzina, kiedy otwarte są lokale wyborcze, to będzie taka godzina, która może zupełnie odwrócić wyniki?
Jest to bardzo prawdopodobne.
Przed nami ostatnie godziny kampanii. Nie jest tajemnicą, że są kraje, i tu patrzymy oczywiście na wschód od Polski, którym bardzo zależy na tym, żeby wpłynąć na wynik wyborów w całej Unii. Mówimy o fake newsach, o akcjach w mediach społecznościowych, także cyberatakach kilka dni temu na Polską Agencję Prasową. Panie doktorze, na co my jako wyborcy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przed niedzielą, w samą niedzielę? Powinniśmy się czegoś obawiać, wzmożyć czujność?
To, że mamy do czynienia z wojną hybrydową, atakami w różnych sferach związanych z cyberbezpieczeństwem, nie jest już jakąś mrzonką, tylko stało się rzeczywistością. To, na co powinniśmy uważać, to przede wszystkim możliwe ataki na infrastrukturę krytyczną, które mogą się zdarzyć w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o wybory, to na pewno są to kwestie dezinformacji. Polska Agencja Prasowa to, co się stało, doskonale pokazuje, jak ten system działa. Znaczy, błąd jednego, prawdopodobnie jednego człowieka spowodował to, że został złamany system i do mediów przedostała się informacja. Wiadomo, jak dla dziennikarzy Polska Agencja Prasowa jest jednym z najbardziej wiarygodnych chyba źródeł informacji, jeżeli nie najbardziej wiarygodnym w takich realiach polskich. Natomiast widać też, że środowisko dziennikarskie zachowało tutaj właściwe postawy, a więc ta informacja nie była szybko przekazywana, podchodzili dziennikarze do tej informacji z dystansem. To spowodowało to, że ona na pewno nie osiągnęła zamierzonego skutku. Natomiast to pokazuje, że to nasze wyczucie na informacje, które do nas dochodzą z różnych źródeł, nie jesteśmy już jedno- czy dwukanałowi, tak jak to było kiedyś, jeżeli chodzi o dostęp informacji. W tej chwili tych kanałów dostarczania informacji jest bardzo dużo. Powinniśmy bardzo mocno analizować i patrzeć na nie z dużym dystansem, analizować też wiarygodność danego źródła, ale też to, co w tym źródle się znajduje.
Doktor Rafał Majewski, Uniwersytet WSB Emerito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Czym żyje Europa?
W Grecji trwają prestiżowe targi morskie Posidonia. Pokazujemy tu nasz potencjał, budujemy naszą markę jako profesjonalistów zajmujących się branżą morską, powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, który otworzył w poniedziałek polski pawilon. Targi Posidonia odbywają się co dwa lata i należą do głównych tego typu wydarzeń w Europie. W tym roku na Posidonii swoje towary i usługi prezentuje ponad 2000 podmiotów z 82 krajów. Tegoroczna edycja według szacunków organizatorów ma być największą w 60-letniej historii targów pod względem liczby gości, a targi potrwają do jutra. Trzecie największe biuro podróży w Europie, FTI, złożyło wniosek o upadłość, przekazała niemiecka agencja DPA. Oznacza to bezpośrednie konsekwencje dla wczasowiczów. Od wtorku wycieczki są realizowane częściowo albo po prostu odwoływane. Kłopoty firmy zaczęły się w trakcie pandemii. Wydawało się, że rządowa pomoc ją uratowała przed bankructwem, ale właśnie ostatnio klienci zaczęli odwoływać rezerwacje, a liczba nowych znacząco spadła. Ponad połowa Europejczyków wierzy, że wspólnota jest dziś lepiej przygotowana do walki z kluczowymi kryzysami niż 5 lat temu. Chodzi tu zarówno o katastrofy klimatyczne w rodzaju powodzi czy pandemii, jak i o zagrożenia zbrojne, wynika z badań Eurobarometru. Takie przekonanie panuje zwłaszcza wśród większości Portugalczyków, 74%, i Irlandczyków, 73%. Bardziej sceptyczni są Czesi, 43%, i Austriacy, 45%. Polska znajduje się na poziomie unijnej średniej. 55% Polaków wierzy w skuteczność Unii w walce z kryzysami. Zdaniem większości, bo 82% Europejczyków, Unia powinna być bardziej zaangażowana w działania przygotowawcze przed przyszłymi kryzysami. Mowa tu między innymi o akcjach uświadamiających, organizowaniu szkoleń i symulacji sytuacji kryzysowych. Władze Hiszpanii wymierzyły czterem tanim przewoźnikom lotniczym kary za nieuczciwe praktyki wobec pasażerów na łączną kwotę ponad 150 milionów euro. Wśród ukaranych linii są m.in. Ryanair i EasyJet. Według hiszpańskiego resortu potwierdzono, że linie pasażerskie dopuszczały się takich niedozwolonych praktyk, jak pobieranie nienależnych środków za bagaż podręczny, naliczanie opłat za miejsce w sąsiedztwie osób niesamodzielnych opiekującym się nimi pasażerom, a także utrudnianie zakupu gotówką biletu na lotnisku. Eksperci i astronauci przetestowali ergonomię i jakość życia w Lunal iHub. To moduł mieszkalny dla przyszłych śmiałków, którzy w stacji Gateway będą krążyli po orbicie Księżyca, poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna. Sprawdzony habitat ma około 10 metrów sześciennych przestrzeni mieszkalnej. To objętość mniej więcej małego kampera. Razem z budowanym w NASA modułem Halo zaspokoi potrzeby mieszkalne czwórce załogi Gateway.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.